Drodzy w Jezusie Chrystusie, pokój wam. Tak się złożyło, że w czasie, kiedy jest okres Adwentu w niektórych kościołach już obchodzony i ludzie przygotowują się do godnego wspominania przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na tę ziemię i też oddawania Mu chwały, mam okazję do was przemawiać, czytając Słowo Boże. I jeszcze do tych pozdrowień, które były przekazane, chcę dołączyć pozdrowienia i z Orli, i z Dubicz Cerkiewnych, i z Narewki, z okolic tam od tych sióstr, i brata Michała też. Także z Białowieży, bo z Białowieży tu przyjeżdżam. Niedawno byłem na posiedzeniu Rady Kościoła, także też tam są bracia, którzy tak ciągle przypominają, proszę zawieźć tam pozdrowienia do zborów na Podlasiu, zwłaszcza brat Jurek Rogaczewski, który przyjechał i dosyć dobrze wyglądał, czuł się dobrze. Jeszcze niedawno się modliliśmy, bo trochę miał problemy ze zdrowiem. A on zawsze mówi, nie tak ja kiedyś tam na Białostoczyznę przyjadę. Ja mówię, zapraszam. Także to takie zapewnienie i pewnie tak się zdarzy. Także od nich wszystkich serdeczne pozdrowienia. A słowo, które chciałem dzisiaj czytać i którym chciałem się podzielić, to jest słowo, które jest zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 11 rozdziale od 4 do 6 wiersza. Ewangelia według świętego Mateusza, 11 rozdział, od 4 wiersza czytamy następujące słowa. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszeliście i widzieliście. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Te słowa ostatnie, błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Słowa Jezusa Chrystusa to troszkę nam dziwnie brzmią, tak? Chyba, że nie. Zgorszyć się Jezusem Chrystusem? Czy to jest możliwe? A zwłaszcza, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, który się zaczyna takimi słowami i one nam też gdzieś leżą w pamięci, że niepodobna, żeby zgorszenia nie przyszły na świat, ale biada temu, przez kogo te zgorszenia przychodzą. I jakoś taki jakiś dwugłos nam tak jakby wchodził do głowy, do myśli, jak to Jezusem można się zgorszyć? Można? Widocznie Słowo Boże mówi, że można. Pan Jezus jest nazwany między innymi skałą zgorszenia. Pamiętacie takie określenie na Pana Jezusa Chrystusa? Pan Jezus nazwany skałą zgorszenia. Pan Jezus, kiedy tak myślałem o tym przygotowaniu do świąt, o tym, co się dzieje w świecie, jak ludzie, niektórzy zostawiają Kościół, zostawiają życie chrześcijańskie, są rozbitkami w wierze, szukają innych wartości. Niektórzy nawet próbują to nagłaśniać, jak to mocno ludzie odchodzą od Kościoła. No czasem, kiedy Kościół obiera niewłaściwy kierunek i wychodzi grupa ludzi z Kościoła, to nie jest jeszcze zły znak. Kiedy przywódcy wybierają niewłaściwą drogę, to nie jest jeszcze zły znak. Ale kiedy ludzie przestają odchodzić od Kościoła, kiedy odchodzą od Kościoła, a tam nie ma takiego powodu, a taki znak jest. Kiedyś były takie okresy, kiedy ludzie odchodzili od Kościoła, bo przyszły jakieś tam doświadczenia. I czasem dosyć duże ilości osób zawracało i odchodziło od Kościoła. A tutaj mamy obraz, tak sobie myślałem, czytając Słowo Boże, obraz dwóch młodych osób, nawet kuzynów. Byli kuzynami Jan Chrzciciel i Pan Jezus Chrystus. I nieprzypadkowi, nietuzinkowi ludzie to byli, a były to osoby autentycznie poddane działaniu Bożemu, Ducha Bożego. Jezus, który był Synem Bożym. A Jan Chrzciciel, który, no powiedzmy, miał około 30 te lat z zaczykiem, o pół roku, powiedzmy, starszy od Jezusa Chrystusa. Na pewno niektórzy z was są w tym wieku jeszcze, a wielu z nas troszkę więcej lat już ma, tak. I oni ze sobą rozmawiają. Jan Chrzciciel jest osadzony w więzieniu, czytamy. Mateusz tego nie przegapił, zaznaczył. Jan Chrzciciel jest osadzony w więzieniu. A dlaczego? Bo służył wiernie Bogu. I to do Jana Chrzciciela, do tego, który służył wiernie Bogu, który jeszcze w łonie matki był napełniony Duchem Świętym, Jezus mówi te słowa: błogosławiony, który się mną nie zgorszy. To do niego przede wszystkim Jezus powiedział, aby wysłani uczniowie Jana Chrzciciela zanieśli tą wieść. Ale to też i nas dotyczy. A kiedy tak patrzymy na Ewangelię, kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa Chrystusa, to możemy sobie znaleźć miejsca, gdzie to rzeczywiście ktoś się zgorszył Panem Jezusem. Żeby nie rozumieć tylko w taki wąski sposób to gorszenie się Jezusem Chrystusem. Ale na przykład rodzina bliska zgorszyła się Jezusem Chrystusem. Ewangelia Marka, 3 rozdział, kiedy jest relacja o tym, jak Jezus rozpoczyna swoją misję, powołuje 12 apostołów i zaczyna dokonywać cudów i przychodzi matka Pana Jezusa Chrystusa, jego bracia. I tam ewangelista Marek zaznaczył takim to słowem: i chcieli go pochwycić. To znaczy złapać i wyprowadzić, żeby nie robił zamieszania. Myśleli nawet, że ma Belzebuba i mocą Belzebuba czyni te cuda. Czy to było zgorszenie? Patrzyli na Jezusa i coś w ich głowach tam się działo. Czy to był wyraz zgorszenia, kiedy chcieli Jezusa wyprowadzić, czy nie? Tak? To było zgorszenie się tym, nierozumienie i brak akceptacji, a już nie mówiąc o wierze słowom Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, to czytamy, że też i jego otoczenie, gdzie wyrastał, też nim się zgorszyło, nie tylko najbliżsi krewni, ale myślę, pamiętacie, jak Pan Jezus Chrystus nauczał w tych miejscach, gdzie wyrastał, w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, czytamy w 57 wersecie, jest taki też opis, który mówi, że w Nazarecie, gdzie nauczał, i gorszyli się z niego, a Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. Gorszyć się, niektórzy myślą, że stać się gorszym. Tak, to ma takie też znaczenie, ale znaczy odejść, poczuć się niedobrze w obecności Jezusa, zawrócić z drogi, którą obraliśmy i poszliśmy za Jezusem Chrystusem. Ci bliscy z jednej strony słyszeli, ci, wśród których Jezus wyrastał, słyszeli o tym, co Jezus mówił, ale nie mogli dać wiary Jemu, nie mogli Go zaakceptować. O nich jest użyte słowo, że oni się zgorszyli Panem Jezusem Chrystusem, tym, co On prezentował. Ale Jezusem Chrystusem też zgorszyli się Jego najbliżsi uczniowie. Czy tak, czy nie? A taki tekst chciałbym, abyśmy odświeżyli w naszej pamięci. Otwórzmy z Ewangelii Mateusza też. Mateusz na to zwraca uwagę z 26 rozdziału. Otwórzmy 26 rozdział, 31 wiersz. Jezus, mówiąc do uczniów swoich, rzekł: wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone obce trzody. Och, nam to nie bardzo może pasuje do tego, co my rozumiemy, zgorszyli się. Ale tak, Ale stracili wiarę wtedy, kiedy Jezusa pojmano. Ale uciekli, bali się. A jakaż tam później wiara była, gdyby nie Jezus, który poprzedzał ich do Galilei. Gdyby nie Jezus zmartwychwstały, który przyszedł do nich. Czy byliby oni tymi, którzy później nieśli Ewangelię? Nie, zawrócili. Nie wiedzieli, co ze sobą robić. Pójdziemy łowić ryby. A kiedy patrzymy, chociaż tam tego słowa nie ma, a kiedy patrzymy na bogatego młodzieńca, religijną osobę, pobożną osobę, która przychodzi do Jezusa Chrystusa i pyta, co mam czynić, abym był zbawiony. A jest jeszcze pytanie, abym właśnie był doskonały w jednej Ewangelii. I kiedy słyszy, co Jezus do niego mówi i mówi to jako wolę Bożą, co się tyczy tego, tej doskonałości, podobieństwa do Jezusa Chrystusa, to mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a wtedy przyjdź i naśladuj mnie. I czy nieadekwatne jest słowo do jego postawy, do tego, co on zrobił, że się zgorszył? Odszedł od Jezusa smutny i już więcej z nim, przy nim jakoś niezręcznie było bogatemu młodzieńcowi. Ale szósty rozdział Ewangelii Jana właśnie mówi o tej rzeszy uczniów, którzy zgorszyli się Jezusem Chrystusem, Jego Słowem, kiedy Jezus mówił o tym, że kto będzie spożywał ciało moje, kto będzie spożywał krew moją, to czytamy, powiedzieli to inaczej. Nie tyle, że się zgorszyliśmy tam, ale powiedzieli: trudna to mowa, kto to jej może słuchać? I zawrócili i więcej z nim już nigdy nie chodzili. Czy to jest też zgorszenie? Tak, to jest zgorszenie. W liście do Hebrajczyków, czytamy w 10 rozdziale piękny taki tekst o ludziach wierzących. Tam nadzieja jest taka ukazana, mówi: ale my nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną. To dotyczy ludzi, którzy wierzą, którzy wiarą uchwycili się Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawcę. A więc, kiedy patrzymy na ten temat zgorszenia, to nie jest tylko jakiś obszar zastrzeżony dla ludzi zupełnie niewierzących. Kiedy czytamy relacje o Janie Chrzcicielu osadzonym w więzieniu, to widzimy, że coś takiego atakuje czy próbuje dosięgnąć też ludzi wierzących, i to głęboko wierzących. I tak jak Jan Chrzciciel był gorliwym sługą Bożym. I o Janie Chrzcicielu Jezus wypowiedział piękne słowa, że on jest tym największym z narodzonych z niewiast. Ale powiedział: ale nawet najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan. Ale jeszcze jedną rzecz Jezus tak delikatnie powiedział. Powiedział, co się tyczy Jana, to on jest tym Eliaszem, który miał przyjść. I dalej jest napisane, Mateusz mówi: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To znaczy, kto ma zdolność do usłyszenia tego i zrozumienia, niech to przyjmie tę prawdę, co Jezus ma do powiedzenia o Janie Chrzcicielu. Że Jan jako ten Eliasz przyszedł na ziemię. Chociaż to nie jest najistotniejsze jako treść Ewangelii, ale tę prawdę Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel, gorliwy sługa Boży. Jan Chrzciciel przekonany o tym, że Bóg prowadzi go od początku. Jan Chrzciciel służy Bogu i dlatego ma odwagę mówić otwarcie o potrzebie zmiany życia. I mówi to w miejscach publicznych, nawet jeżeli to nie było takie miejsce publiczne na placu, na rynku, gdzieś tam w dużym mieście, ale gdzieś tam w ustronnym miejscu, gdzie była woda, gdzie nawoływał ludzi do opamiętania i do przyjmowania chrztu, to miejsce stało się publiczne, bo Duch Święty pociągnął serca ludzkie, aby przyszły do Jana Chrzciciela i wyznawały, żeby osoby wyznawały swoje grzechy. jako wyraz opamiętania i przyjmowały zbawienie z grzechów. To miejsce stało się publicznym miejscem, a wyznanie swoich grzechów było wyznaniem publicznym. Czasem niektóre kościoły odchodzą bardzo daleko od publicznego wyznawania grzechów i mówią, wyznam, pamiętaj o ten tekst, wyznam grzechy moje Bogu, Panu Najwyższemu. Ale jeden autor listu napisał, wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich. Tak? A więc publiczne wyznanie, przyznanie się do tego, publiczne przyznanie się do Boga, publiczne wyznanie pragnienia otrzymania przebaczenia grzechów. To łączy się z Wieczerzą Pańską też, ze śmiercią Pana Jezusa Chrystusa. I nie chodzi tutaj o chwalenie się grzechami. Może nie jest to miejsce i czas, ale czasem ci ludzie, którzy myślą opowiedzieć o swoim, jak mają opowiedzieć o swoim nawróceniu, to czasem dosyć dużo czasu i duży akcent kładą na ten okres przed nawróceniem, jak to byli grzesznikami dużymi. Czasem nawet domalowują albo przerysowują te swoje grzechy, a później o życiu z Bogiem mało, zbyt mało słyszymy radosnych wieści. Ale nie chodzi o chwalenie się grzechem, ale kiedy Królestwo Boże się przybliża, to jest ten tekst, który mówi, jest potrzeba opamiętania. Jan do tego wzywał. I kiedy czytamy te słowa, to widzimy Jana Chrzciciela, który służył Bogu, zauważał, że ludzie go cenią. I to nie dlatego, że to tylko od ludzi pochodziło, ale że Bóg taką sytuację przygotował. Że to Bóg namaścił Jana Chrzciciela, to Bóg kładł ludziom do serca, aby przychodzili do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel na tyle zaufał Bogu, że był w stanie powiedzieć też królowi. My dzisiaj to tak łatwo mówimy, powiedzieć, napomnieć króla. Ale kiedy mamy informację o Herodzie, nie tylko jednym, ale tych kolejnych Herodach, bo nie tylko jeden Herod był, no to wiemy, czym słynęli ci królowie w, powiedzmy, Palestynie. I Jan Chrzciciel, polegając na Bogu, na tym kierownictwie Bożym, i Herodowi zwrócił uwagę. I został wtrącony do więzienia. I niektórzy pomijają ten szczegół, mówią, że Herod tak na dobre nie chciał zabijać. Mówią, że no, Herod nie bardzo chciał zabijać Jana Chrzciciela, no ale dlatego, że tam przysiągł dziewczynie, która tańczyła przed nim, no to wtedy tak musiał oddać. Czasem nawet w filmach ten wątek się przewija, ale tekst Słowa Bożego mówi też o tym, że Herod chciał zabić Jana Chrzciciela, ale obawiał się ludzi, bo uważali Jana Chrzciciela za sługę Bożego. A tutaj w pewnym momencie miała się nadarzyć taka sytuacja, a przed tym Jan odczytywał dobrze charakter i pragnienia Heroda, kiedy musiał stanąć przed nim. I teraz przed swoją śmiercią, przed tym zdarzeniem, o którym też czytamy w Słowie Bożym, o tych urodzinach Heroda, siedzi Jan Chrzciciel, jeszcze raz powtórzę, 30-paroletni. Ten, który widział spełnienie słów, które Bóg do niego powiedział, że ten, na którego zobaczysz Ducha Świętego stąpującego pod postacią gołębicy, to jest ten. I Jan Chrzciciel mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, nie miał najmniejszej wątpliwości. A teraz siedzi w więzieniu i Jezus wie, co mu powiedzieć. Jaki jest problem w sercu Jana Chrzciciela? Problem niewiary, problem zwątpienia to nie jest sprawa tylko tych niewierzących, nieznających Boga. Czasem takie doświadczenie może dotykać osoby, która poszła za Jezusem Chrystusem i szła za Jezusem Chrystusem bardzo gorliwie. I pewien moment w życiu powoduje, że powstaje jakieś zwątpienie. Jakaś rozterka, John Bunyan w swojej książce nazywa to bagno rozterki, olbrzym zwątpienia. Tak, takie ilustracje do tego. I tutaj Jan Chrzciciel otrzymuje od Pana Jezusa Chrystusa: błogosławiony, który się mną nie zgorszy. Jak pięknie brzmi relacja, kiedy tylu ludzi, tylu uczniów opuściło Jezusa Chrystusa, a 12 pozostaje. I Pan Jezus do nich się zwraca, widząc całe to wydarzenie, do nich się zwraca i pyta, czy i wy chcecie odejść? A postawa Piotra, uczniów: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. A więc błogosławiony ten, który się nie zgorszy Panem Jezusem Chrystusem. Ale właśnie to, co wspomniałem, apostoł Piotr przywołuje proroctwo starotestamentowe i tam w proroctwie starotestamentowym w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 6 do 8 wiersza czytamy: oto kładę na Syjonie kamień węgielny i między innymi jest Pan Jezus nazwany skałą zgorszenia dla niewierzących. Że to jest skała zgorszenia. Niewierzący nie mogą przejść obojętnie, nie mogą przytakiwać. Niewierzący albo cofający się muszą rzeczywiście patrzeć na Jezusa Chrystusa jako coś niegodnego ich uwagi. Jako coś czy kogoś, komu nie warto poświęcić swojego życia. Niewierzący albo ludzie, którzy zwątpią do tego stopnia, że zawracają i skazani są na śmierć, na zniszczenie. Rzeczywiście w Jezusie Chrystusie znajdują mnóstwo powodów, żeby czuć się niekomfortowo z Jezusem Chrystusem. Właśnie Jezus Chrystus dla wielu ludzi jest nie tyle Zbawicielem, co skałą zgorszenia. Ale ten apostoł Piotr, a też apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że Pan Jezus Chrystus dla wierzących jest nadzieją, nadzieją pewną. Ten, kto przyjmie, uwierzy Jezusowi Chrystusowi, przyjmie Jezusa Chrystusa i idzie za Nim, zaprze się samego siebie. Tu jest ten taki element bardzo istotny. Nie można dojść do końca, idąc z Jezusem Chrystusem, jak się nie zaprze samego siebie. Czy dzisiaj to jest atrakcyjna prawda? Nie wszystkim. Dzisiaj cała nauka idzie w tym kierunku, że człowiek powinien znać swoją wartość i nie powinien być zbyt skromnym, nie powinien być też takim, który by obierał taką drogę pełnego posłuszeństwa komukolwiek, nawet Bogu. Powinien mieć swobodę robienia czegoś, a Pan Jezus Chrystus mówi, kto się zaprze samego siebie, ten może być naśladowcą Jezusa. Ten może dojść skutecznie do końca życia i osiągnąć cel życia, zbawienie swojej duszy. Królestwo Boże zostanie nam zabrane, usłyszeli przywódcy żydowscy, kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. Wiersz 42 do 45 czytamy. Rzeczy im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, jak na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówił. A tutaj jest
ileś tam prawd, ale niektórzy mówią, zbawienia nie można, tego członkostwa w Królestwie nie można utracić i nie chcę teraz już rozwijać tego tematu. Jakże się czuli ci, którzy mieli takie przekonanie, a w Ewangelii Łukasza przeczytacie jeszcze ich słowo, które powiedzieli oni na to, co usłyszeli od Jezusa Chrystusa. Oni Panu Jezusowi Chrystusowi, kiedy usłyszeli tę wypowiedź, powiedzieli: przenigdy, przenigdy Królestwo Boże nie będzie nam zabrane. Niektórzy żyją w takim złudnym przekonaniu, że co by nie robili czasem, to nic im nie będzie. Albo niektórzy tłumaczą, oni nigdy nie mieli tam prawa do tego Królestwa. Ale tutaj jest powiedziane, Jezus wyraźnie powiedział, Królestwo Boże będzie wam zabrane. Jaka smutna rzecz. Byli w Królestwie Bożym. Byli tymi zarządzającymi w tej działce, gdzie Bóg ich postawił. A jednak usłyszeli od Pana Jezusa Chrystusa takie słowa. Dlaczego? A to dlatego, że ich wiara nie była w stanie pójść dalej. Do pewnego czasu oni mogli słuchać i rozumieć Jezusa Chrystusa, ale kiedy Jezus otwierał prawdę o Królestwie Bożym, o tym, kim naprawdę jest, to się sprzeciwili wyraźnie. Ten obraz Mojżesza, który szedł z narodem z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej i był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi i przyszedł do skały i popatrzył na skałę i słyszał głos Boży, przemów do tej skały. Może mu się to jakoś wydało niegodnym wiary, słowo. Może do końca nie potrafił zaufać temu słowu. On postanowił przemówić do skały, uderzając w tą skałę i to nie raz, a czytamy, a uderzył dwa razy. Jaka konsekwencja tego była? Nie wszedł do ziemi obiecanej. Tak dużo przeszedł. Pozostał Bożym człowiekiem, to prawda. Pozostał. Widzimy go na górze przemienienia razem z Jezusem Chrystusem i Eliaszem rozmawiających o śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Pozostał, ale do ziemi obiecanej nie wszedł. Królestwo Boże będzie wam zabrane. Dlaczego? Dlatego, że nie uwierzyliście. Jak dobrze iść, wierzyć Bogu w każde słowo, które jest przez Boga pozostawione. Także ten taki obrazek, który też robi dosyć duży taki moment dla naszej wyobraźni, że Pan Jezus Chrystus nie jest tym łaskawym, który uzdrawia, który lnu kurzącego nie dogasi, który trzciny nadłamanej nie dołamie, ale tutaj jest też to słowo, które mówi, że i kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by upadł ten kamień, zostanie zmiażdżony. Nic przyjemnego. Tam, gdzie brak wiary, tam, gdzie rzeczywiście wiara sięga tylko do jakichś granic, tak, tam, gdzie nie ma pełnego spolegania na Słowie Bożym, tam rzeczywiście czeka rozterka kiedyś. Tam czeka smutna historia. Jan Chrzciciel usłyszał słowa, które powiedział Pan Jezus Chrystus. Uczniowie do Niego te słowa ponieśli. Błogosławiony, który się mną nie zgorszy. Te słowa dobrze, że zostały zapisane nie tylko Janowi i jego uczniom, ale i nam jako taka zachęta, a też wskazówka. Jeżeli mamy iść z Jezusem Chrystusem, to na całość. Jeżeli mamy słuchać Jezusa Chrystusa, to we wszystkim. Pięknie jest właśnie, bardzo podoba mi się ta inicjatywa, że będzie czytane Słowo Boże tutaj w zborze. Tak, maraton taki. Piękne jest jeszcze i to, jeszcze większe błogosławieństwo, większa radość. Jeżeli znajdą się tacy ludzie, którzy będą słuchali i wypełniali to, co pisze, bo objawienie świętego Jana mówi, błogosławiony, który czyta, to już jest jedna rzecz bardzo piękna. I ten, który słucha, i ten, który wypełnia Słowo Boże. I właśnie kiedy jest Adwent, kiedy przygotowujemy się do pamiątki przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, to chciałbym życzyć i wam, i sobie, abyśmy jeszcze bardziej przylgnęli do Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy jeszcze bardziej z Nim połączyli nasze życie. I jak pięknie brzmią te słowa z psalmu 118. Nawet psalmista nie jest wymieniony z imienia. I on napisał takie słowa: otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Wchodźmy przez tą bramę. Żyjmy z Jezusem Chrystusem. Ten czas Adwentu i przyszłe nasze życie. I tak jak już coraz więcej osób z różnych stron mówi, oczekując na powtórne przyjście Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wchodźmy przez tą bramę, czujmy się szczęśliwi, przyjmujmy to błogosławieństwo i szczęście, które Bóg nam daje. I kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, okażmy się wdzięcznymi za Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, którą złożył dla naszego zbawienia. Amen.